Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W pierwszej księdze Samuela znajdujemy uroczą scenę powołania młodego Samuela. Ważną rolę w tym wydarzeniu odegrał sędziwy Heli. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, właśnie ta scena doskonale ukazuje to, czym jest prawdziwe kierownictwo duchowe, które w duchowości chrześcijańskiej uznawane jest za niezwykle cenną pomoc w rozwoju duchowym. Sędziwy Heli, szanując przeżycia religijne młodziutkiego Samuela, nie ingeruje w to, co dzieje się między chłopcem a wzywającym go Bogiem. Jedynie delikatną sugestią stara się go uwrażliwić na głos Boży i w ten sposób niejako zabezpieczyć tę tajemnicę powołania. Widzimy zatem, że wbrew temu, co zdaje się sugerować powszechnie przyjęta nazwa kierownictwo duchowe, ten rodzaj posługi w Kościele charakteryzuje się szczególnie subtelnym podejściem do relacji Bóg-człowiek. Nie jest to bynajmniej dyrygowanie człowiekiem czy rozkazywaniem mu w imię Boga. Określeniem najlepiej oddającym istotę tej posługi jest towarzyszenie duchowe. Niektórzy współcześni autorzy mówią o przyjaźni w Chrystusie. Chodzi bowiem o to, że głównym działającym jest tutaj Duch Święty, w którego natchnienia w równym stopniu ma wsłuchiwać się kierownik duchowy, jak i osoba kierowana, niekiedy nazywana, aczkolwiek niesłusznie, penitentem. Bardzo często kierownictwo duchowe jest nazywane ojcostwem duchowym. Trzeba przyznać, że jest to określenie biblijnie i teologicznie bardzo głębokie, podczas gdy nazwa kierownictwo duchowe jest raczej nazwą techniczną. Ojcostwo duchowe wskazuje na Boga jako Ojca wszystkich ludzi, których On kocha i pragnie uszczęśliwić. Istotą kierownictwa duchowego, jakkolwiek byśmy je nazwali, jest służenie pomocą w rozpoznawaniu Bożych natchnień, jakie odkrywa względem siebie osoba kierowana. Choć wiedza psychologiczna jest pomocna w tym względzie, to jednak właściwie rozumiane kierownictwo duchowe nie ma nic wspólnego z jakąś psychoterapią czy z przenikającymi ostatnio do Polski technikami oddziaływania na psychikę jednostki dla zapewnienia jej dobrego samopoczucia i osobistej satysfakcji. Jest to posługa w wybitnym stopniu dotycząca płaszczyzny nadprzyrodzonej. Jeżeli w kierownictwie duchowym porusza się na przykład sprawy związane z pracą zawodową, życiem rodzinnym czy finansami, to tylko o tyle, o ile rzutuje to na przeżywanie relacji do Boga. Kierownictwo duchowe pozostaje w ścisłym związku z sakramentem pokuty. Jednakże nie można tych dwóch dziedzin ze sobą utożsamiać. Istotą sakramentu pokuty jest bowiem odpuszczenie grzechów i pojednanie chrześcijanina z Bogiem i Kościołem, a przez to przywrócenie stanu łaski uświęcającej. Natomiast istotą kierownictwa duchowego jest wspieranie w rozwoju duchowym na bazie otrzymanej łaski uświęcającej. Upraszczając nieco, można powiedzieć, że tam, gdzie kończy się sakrament pokuty, tam zaczyna się kierownictwo duchowe. Ten związek ma wymiar praktyczny. Otóż doświadczenie Kościoła w tym względzie podpowiada, aby korzystanie z posługi kierownictwa duchowego ze strony jakiegoś kapłana rozpoczynać od regularnej u niego spowiedzi. Zanim stanie się on moim kierownikiem duchowym, jest najpierw moim stałym spowiednikiem. Dzięki temu pozwalam mu się lepiej poznać i ja sam przekonuję się, czy jestem przez niego rozumiany i akceptowany. Praktyka tak rozumianego kierownictwa, czy też ojcostwa duchowego, ma swoje ślady zarówno w Piśmie Świętym, czego przykładem jest cytowana na wstępie scena powołania Samuela, jak i w życiu pierwszych chrześcijan. Taką posługę wobec świeżo nawróconego Szawła pełnił Ananiasz, a potem święty Paweł był ojcem duchowym dla młodego biskupa Efezu Tymoteusza, także Tytusa i wielu innych osób, które sam ochrzcił. Kierownictwo duchowe rozwinęło się z chwilą powstania życia monastycznego i do dziś środowiska osób konsekrowanych są mu szczególnie wierne, zarówno pod względem posługiwania, jak i owocnego korzystania. W niektórych regułach czy konstytucjach zakonnych kierownictwo duchowe wpisane jest jako obowiązkowy środek duchowego postępu. Nie oznacza to jednak, że ktoś, kto nie korzysta z pomocy ojca duchownego, nie ma szansy na duchowy rozwój czy uświęcenie. Kierownictwo duchowe nie jest bowiem nakazane żadnym przykazaniem boskim czy kościelnym. Natomiast jest zalecane jako sprawdzony i skuteczny środek doskonalenia duchowego. Szczególnie polecane jest ono osobom młodym i wkraczającym na drogę konsekwentnego dojrzewania duchowego, osobom przygotowującym się do kapłaństwa czy życia zakonnego, jak również osobom doznającym trudności w wierze i moralności. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, myślę, że każdy chrześcijanin zatroskany o swój rozwój duchowy powinien przynajmniej przez jakiś czas doświadczyć dobrodziejstwa tej posługi. Trudno byłoby znaleźć wśród świętych i błogosławionych kogoś, kto nie czerpałby sił do walki duchowej z ojcostwa duchowego. Może więc warto podjąć starania w tym zakresie. I niech zachętą do tego będą słowa współczesnego amerykańskiego mnicha trapisty Tomasza Mertona, znanego pisarza i wytrawnego kierownika duchowego. W jednym ze swoich dzieł pisze on tak: dobrze jest mieć dobrego przewodnika, który kieruje naszymi wysiłkami samoopanowania. I chociaż teoretycznie takie kierownictwo nie jest absolutnie konieczne do zdrowego życia wewnętrznego, to jednak w praktyce wielu ludzi bez niego nigdzie nie dojdzie. Oprócz ważnych wskazówek, których taki kierownik może nam udzielić, potrzebujemy jego zachęty i nagany. Łatwiej jest wytrwać w umartwieniach, rozmyślaniu czy modlitwie, mając kogoś, kto przypomina nam nasze niedotrzymane postanowienia. Kierownictwo duchowe będzie nas w pewnej mierze strzegło od własnej niestałości. Zadaniem tego przewodnika będzie prowadzić naszą ascezę do wolności duchowej. Ale trzeba na to dobrego przewodnika, a takiego niełatwo jest spotkać.